Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kochani, kiedy w dzisiejszych czytaniach, szczególnie może to jest wyraźne w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, kiedy czytamy o tym związku rzeczy duchowych, rzeczy religijnych z naszym ziemskim, tak zwanym życiem, o tym, że niewiasta rodzi syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Możemy zastanawiać się, jakie powinno być powiązanie naszej wiary z naszym życiem, powiedzmy, tu na ziemi. Z naszym życiem również społecznym, z naszym życiem politycznym. Myślę, że to jest pytanie, które dosyć często pojawia się w mediach. Natomiast ja chciałbym, żeby każdy z nas postawił sobie dzisiaj sam takie pytanie, żebyśmy się przyjrzeli, jaka jest tak naprawdę nasza osobista postawa. Chciałbym wam zaproponować takie troszkę ćwiczenie wyobraźni. Wyobraźcie sobie taki romb, wiecie, taki kwadrat przekręcony 45 stopni. Wierzchołek górny, wierzchołek dolny, wierzchołek z waszej strony prawy. Osoby za mną muszą sobie to przestawiać. Wierzchołek lewy, prawda? Wyobrażamy sobie taki romb. I ja będę taka, można to też powiedzieć sobie, że to jest taka oś przecinających się, dwóch właściwie osi, dobrze. Ja wam będę mówił o różnych postawach na tej osi, a wy pomyślcie sobie, w którym miejscu jest każdy z was. Najpierw niech to będzie oś pozioma i na niej dwie skrajności. Skrajność, którą wy macie po waszej, zacznijmy, po waszej prawej stronie, od tej zacznijmy. Tutaj ludzie mają agresję, na tym biegunie żyją ludzie, którzy mają w sobie jakąś agresję, mają w sobie urazę wobec wszystkiego, co im się kojarzy z patriotyzmem, z mówieniem o wartościach religijnych, o wartościach moralnych. Jak słyszą hasło Bóg, honor i ojczyzna, to aż ich w środku skręca. Tacy ludzie mogą chodzić do kościoła, mogą praktykować, podchodzić regularnie do spowiedzi i komunii, ale jak słyszą Rydzyk, to aż ich w środku skręca. Albo jak słyszą Marsz Niepodległości, albo Telewizja Trwam, albo takie rzeczy, to aż ich głowa boli. Można ich zabić, jak się włączy Radio Maryja. Oni, to są ludzie, to jest skrajność, ludzi, którzy pielęgnują w sobie, nienawiść do wszystkich takich mocnych, silnych rzeczy, które kojarzą się z patriotyzmem, z Polską, do czegokolwiek, co ma w sobie znamiona wzniosłości jakiejkolwiek. Oczywiście ja nie mówię, że po tej stronie są tylko dobre rzeczy. Zaraz przejdziemy na drugą skrajność, ale to są ludzie, którzy pielęgnują w sobie taką wewnętrzną złość. Dobrze. Po waszej prawej stronie jest druga skrajność. To jest biegun, na którym mieszkają ludzie, którzy mają w sobie taką wewnętrzną agresję, mają w sobie wewnętrzną złość, pielęgnują w sobie urazę do wszystkiego, co zawiera w sobie na przykład słowo tolerancja. Ci ludzie mają w sobie nienawiść do wszystkiego, co im się kojarzy z czymkolwiek, co nie jest bardzo religijne. Tacy ludzie, z których wielu chodzi do kościoła, chodzi do spowiedzi, chodzi do komunii, bardzo dobrzy ludzie, ale czasem na przykład jakaś przemiła starsza pani, rozmawiamy na różne tematy i nagle słyszę, ale ten Tusk, ten Komorowski, ta sytuacja, ja już nie mogę w tym kraju, co to się dzieje. To jest drugi biegun. To jest biegun ludzi, którzy podobnie jak ci, którzy nienawidzą patriotyzmu, mocnej religijności i tak dalej, oni nienawidzą drugiej strony. Pomyślmy, czy my, do którego bieguna jest zbliżony każdy z nas. Czy jesteśmy raczej bliżej ludzi, którzy pielęgnują w sobie wewnętrzną nienawiść, agresję wobec, nazwijmy to, lewej strony? Czy jesteśmy ludźmi, którzy bardziej pielęgnują w sobie agresję, nienawiść wobec prawej strony? Oczywiście to nie chodzi wyłącznie o poglądy polityczne, bo bardzo ważna tutaj jest właśnie kwestia religijna. Czy gdzieś mamy w sobie w nienawiści kościół liberalny i nowoczesny, czy mamy u siebie w nienawiści tradycjonalistów i tych wszystkich, i ciemnogród, jak to się mówi. Każdy z nas może, oczywiście to ja tutaj definiuję nas negatywnie, ale być może wśród nas są ludzie, którzy mogą sobie powiedzieć, nie, w moim sercu nie ma ukrytej złości, nie ma takiej wewnętrznej agresji do żadnej strony. Potrafię rozważać argumenty jednej i drugiej strony, potrafię rozmawiać z jednymi i z drugimi. Nie jestem w środku obrażony ani na jedną stronę, ani na drugą stronę. Być może potrafimy się umieścić w środku tego wszystkiego. Ale jest jeszcze oś pionowa. Tak jak ta oś pozioma dotyczyła naszych poglądów, tak oś pionowa niech dotyczy naszej praktyki. Na tym dolnym biegunie są ludzie, którzy nie angażują się społecznie w nic. Na tym dolnym biegunie są ludzie, którzy uciekają na własne podwórko, do własnych spraw i do własnej rodziny, od wszelkich możliwości włożenia rąk w co innego niż moje własne sprawy. Ludzie, którzy nie przyczyniają się specjalnie do budowania żadnego dobra wspólnego, o ile nie muszą i o ile nie jest to ich własny, prywatny, zupełnie prywatny interes w tym wszystkim. Na samej górze tego, i nie mówię tutaj o skrajności, bo tu już nie chodzi o żadną skrajność, na samej górze tej pionowej osi są ludzie, którzy bardzo angażują się w budowanie dobra wspólnego, którzy być może są wolontariuszami, którzy być może działają społecznie w jakikolwiek sposób, którzy wychodzą poza swoje własne podwórko, nie zaniedbując osobistych spraw, rodzinnych spraw, ale którzy są zaangażowani też w to, co Jan Paweł II nazywał solidarnością albo miłością społeczną, czyli roztropną troską o dobro wspólne. I tu już nie chodzi o poglądy. Tu chodzi o to, co kto robi. Możemy, zauważcie, możemy mieć poglądy skrajnie, nazwijmy to konserwatywne, również w kwestiach religijnych, ale kompletnie praktycznie nic nie robić dla tego kraju i dla społeczeństwa, oprócz tego, że będziemy wylewać jad i rzucać granaty na drugą stronę barykady. Możemy mieć również bardzo ostre poglądy właśnie liberalne przeciw konserwom, kaczystom i tak dalej, zajmować się wylewaniem jadu na drugą stronę i rzucać tam granaty, ale tak naprawdę w praktyce nie być w nic zaangażowani, nie dawać w praktyce żadnego dobra. Czy każdy z was znalazł swoje miejsce na tej osi? Dla kogo z was, kto z was poczuł, że to, co mówię, jest dla niego niewygodne? Kto z was poczuł, że może jest oskarżany w Kościele, że któryś z biegunów przedstawiłem niesprawiedliwie, że jestem po którejś stronie tak naprawdę zaangażowany? Myślę, że to jest ważne, żebyśmy sami siebie umieli określić, jak siebie widzimy, gdzie jesteśmy. Bez wątpienia to, do czego zachęca nas Chrystus, to, do czego zachęca nas Ewangelia i przy czym towarzyszy nam Matka Boża, to jest, pozostając w naszym sercu w równowadze, w pokoju, bez nienawiści do żadnej strony, bez pielęgnowania w sobie jakiejś zadry do jakiejkolwiek strony. Nie mówię, że nie mamy prawa odczuwać jakiegokolwiek gniewu, ale bez pielęgnowania w sobie uraz, żebyśmy byli bardzo zaangażowani nie tylko na moim własnym podwórku. Bez wątpienia budowanie Królestwa Bożego w tym świecie jest kwestią naszego zaangażowania, nie tylko chodzenia wokół naszych własnych spraw. Bez wątpienia religia, która sprowadza się do mojej własnej pobożności i do niepopełniania grzechów, natomiast nie dotyczy budowania Królestwa Bożego na tej ziemi, czyli zaangażowania się w te wszystkie sprawy, jest religią złotego cielca. Izraelici chcieli mieć takiego Boga, do którego mogliby się modlić, któremu mogliby składać ofiary, ale który nie wyznaczałby im kierunku w ich ziemskim życiu, który dałby spokój z tym ciąganiem ich do tej ziemi niby że obiecanej, a okazuje się, że tam trzeba walczyć. Oni wolą zostać na pustyni i sobie się modlić i sobie składać ofiary Bogu i robią sobie takiego porządnego Boga złotego cielca. Nasz Bóg jest inny. Nasz Bóg nie chce, żeby nasza wiara była kwestią wyłącznie naszych pobożnych praktyk i niepopełniania grzechów. Jezus przychodzi i jedną z najważniejszych prawd Jego nauczania jest prawda o tym, że będziemy budować Królestwo Boże na ziemi, że mamy się zaangażować w Jego duchu i można powiedzieć w towarzystwie z pomocą Jego Matki do przemieniania również tego świata według Jego woli. Mamy bardzo silny zwykle argument, żeby tego nie robić. Nasz argument brzmi: nie mam czasu. Moje sprawy prywatne, sprawy mojej rodziny i zaległości, które mam, wyczerpują całą moją możliwość zaangażowania się w cokolwiek. Innym takim argumentem, którym się posługujemy, mówiąc, że nie mogę budować Królestwa Bożego na ziemi, nie mogę zaangażować się w tą miłość społeczną, w jakieś dobro wspólne, jest to, że jestem za stary i nie mam zdrowia na to. To jest następna nasza wymówka. W przypadku obu tych wymówek, w przypadku wymówki nie mam czasu i w przypadku wymówki nie mam zdrowia, to jest nie do przejścia dla mnie. Komuś, kto mówi, że nie ma czasu albo mówi, że jest za stary, nawet nie mam zamiaru przekonywać go i tłumaczyć, że dobrze by było, że powinien, że w jakiś sposób. Tacy ludzie się zablokowali i w swoim zablokowaniu prawdopodobnie z tego nigdy nie wyjdą. Oby się nawrócili, o to warto się modlić. Natomiast osoby, które rzeczywiście najpierw w swoim umyśle przechodzą przez tą blokadę, przez tą przeszkodę pod tytułem nie mam czasu, mogę powiedzieć tak, znajdujmy sens i dobro wspólne najpierw w każdej naszej pracy. Miałem ostatnio piękną rozmowę z młodą kobietą, która pracuje w sklepie kosmetycznym. Mówiła o tym, że ona nie widzi sensu w jej pracy. Zacząłem po prostu ją wypytywać, co robi, co mogłaby lepiej robić w tej pracy. Wzruszyła się, bo stwierdziła, że jej praca w sklepie kosmetycznym może pomóc wielu kobietom poczuć się wartościowymi, poczuć się niezaniedbanymi, poczuć, że mają swoją godność, że mogą o siebie zadbać, że nie są ofiarami losu. Dziewczyna, która gdzieś tam na stoisku perfumeryjnym pracowała, zobaczyła, że jej praca tam ma sens i może być pracą dla innych. Warto zacząć od tego, co już mamy pod ręką. Niekoniecznie musimy od razu biec i sobie wymyślać jakieś nowe zaangażowania. Czasem wystarczy znaleźć sens w tym, co mamy. Czasem wystarczy pomyśleć, wyobrazić sobie, jak wygląda moja szczęśliwa rodzina. Szczęśliwa. Jakie jest moje powołanie, które Pan Bóg zechciał mi pokazać przez wyobrażenie, przez obraz we mnie samym, jak wygląda moje szczęśliwe życie rodzinne. Czasem warto od tych rzeczy zacząć i niedługo zaczniemy widzieć bardzo dużo różnych możliwości niesienia tego dobra do naszego społeczeństwa. Wróciłem z wycieczki z duszpasterstwem akademickim do Wrocławia. Po Wrocławiu oprowadzał nas młody człowiek, który jest prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Pokazywał nam nie tylko zabytki, katedry, obrazy i tak dalej. Pokazywał nam też najgorsze dzielnice Wrocławia, w których panki w jakimś skłocie tak zwanym, czyli w nielegalnie zamieszkałym budynku, zrobili siłownię dla dzieci z zaniedbanych rodzin z tej właśnie dzielnicy, gdzie miasto oddało im to, ponieważ stwierdziło, że oni robią coś na rzecz tego społeczeństwa. Oprowadzał nas człowiek, który od nas pieniędzy wcale za to nie wziął i który pokazał mi, jak można kochać miasto. Po czym jak się rozstawaliśmy, to powiedział mi, skontaktuj się z tym i z tym człowiekiem w Lublinie, bo w Lublinie są też tacy ludzie, którzy kochają to miasto i studentom, którzy tutaj przyjeżdżają z różnych stron Polski, mogą tak pokazać Lublin, że ci studenci nie będą cały czas siedzieć w akademiku na internecie albo biegać tylko i uczyć się na zajęcia, ale zakorzenią się w swoim świecie. Kochani, wydaje mi się, że to zakorzenienie w naszym świecie, zakorzenienie w naszych domach, na naszych ulicach, w naszych dzielnicach, w mieście Lublinie, w Polsce, niech od tego zaczyna się wypełnienie ślubów, które Jan Kazimierz w 1656 roku złożył Matce Bożej. Niech od tego zacznie się jej królowanie. Niech ta, która w litanii, zanim jest nazywana królową Polski, jest nazywana królową pokoju, będzie źródłem pokoju w naszych sercach, źródłem odłożenia na bok żywienia wszelkich uraz do kogokolwiek. Niech będzie źródłem naszego chrześcijańskiego zaangażowania. Amen.